Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Perły od dawien dawna są symbolem elegancji i idealną biżuterią. Jak powiedziała kiedyś Jackie Kennedy, perły są zawsze odpowiednie. Perły i jedwabie oraz dobre perfumy zawsze towarzyszyły, przynajmniej w marzeniach, każdej kobiecie. Jedne z najpiękniejszych pereł na świecie powstają w zachodniej Australii. W Broome, mieście w zachodniej Australii, które jest centrum połowu i hodowli pereł, kilka lat spędziła artystka, grafik, projektant pani Jadzia Hadryś. Stamtąd właśnie pochodzą piękne fotografie pereł, które pani Jadzia kiedyś wydała w albumie i pokazywała na wystawach, oraz jej ogromna znajomość pereł. Dzień dobry, witam panią i chciałabym porozmawiać dzisiaj o perłach.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spędziła pani kilka lat w Broome. Miała tam pani galerię sprzedającą perły. Czy są to najpiękniejsze, pani zdaniem, perły na świecie?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Tak, miałam galerię w Broome i sprzedawałam tam wyroby z pereł właśnie pochodzących z farm perłowych z okolic Broome. Tak, są to najpiękniejsze perły na świecie i ze względu na to, że w okolicach Broome panują idealne warunki klimatyczne do tego, żeby rodziła się wielka ostryga, perłopłat zwany Pinctada maxima, który rodzi właśnie te niesamowite perły wspaniałej jakości i które są również duże. Tak jak perły japońskie, wielkość pereł japońskich się kończy, od tej wielkości zaczyna się wielkość pereł australijskich. I tutaj może przy okazji, ponieważ w tej chwili jest tak popularny serial The Crown, Wallis Simpson była pierwszą znaną na świecie osobistością, która zakupiła naszyjnik z olbrzymich pereł właśnie wyhodowanych w okolicach Broome. I ona zainteresowała ludzi na świecie Broome i perłami pochodzącymi z tamtych okolic. Także dzięki niej perły z Broome stały się bardzo sławne.
No właśnie, dzisiaj prawdziwych poławiaczy pereł, prawdziwych pereł nie ma już chyba, no bo zbyt to jest niebezpieczne zajęcie i zbyt drogie chyba perły w ten sposób zdobyte. Właściwie chyba większość pereł na świecie jest w tej chwili hodowanych. Jak wygląda hodowla pereł? Czy zwiedzała pani hodowlę pereł w Broome?
Więc ja nie tylko zwiedzałam hodowlę pereł, ale wyprodukowałam również film na temat hodowli pereł w Australii, jak również zaprojektowałam książkę na ten temat, która zawiera mnóstwo moich fotografii. Także odwiedzałam wszystkie farmy pereł przy wybrzeżu Broome. I tak, faktycznie wyroby z pereł na rynku pochodzą z farm, gdzie hoduje się perły. Te perły, które znajduje się przypadkowo, łowiąc perłopławy, są wielką rzadkością. Na kilka tysięcy takich ostryg można znaleźć tam perłę. I zwykle są to perły nie dużej jakości. One nie są ani wadne, ani nie mają tego blasku. Także te wszystkie nasze przepiękne naszyjniki pochodzą z to są to perły hodowlane.
Jak wygląda hodowla pereł? Od czego to się zaczyna?
Może wspomnę też tutaj jako ciekawostkę, że sam ten przemysł perłowy w zachodniej Australii zaczął się od połowu perłopławów, ale ze względu na muszle, bo muszle, które wyłożone są w środku przepiękną macicą perłową, były wykorzystywane do wykonywania, do produkcji przepięknych durowów, grzebieni, rzeźb, guzików. I ten przemysł bardzo rozkwitał wtedy. Żaglowce przypływały do wybrzeży Brum, zatrudniani byli i Australijczycy, dużo aborygenów też pracowało wtedy przy poławianiu tych perłopławów. Japończycy z Malezji, z całego świata niemalże przypływali żeglarze i poławiacze.
Kiedy to było? W jakim okresie?
To było jeszcze przed II wojną światową. Po II wojnie światowej zaczął się rozwijać przemysł plastiku. Wyroby z plastiku zaczęły wchodzić na rynek, guziki plastikowe i przemysł perłowy w okolicach Brum zaczął padać. Ale wtedy to był rok bodajże 56, tak, w 56 roku powstała pierwsza farma pereł hodowlanych u wybrzeży Brum. I ten przemysł rozkwitł ponownie, ale to już wtedy właśnie ze względu na przepiękne, wspaniałej jakości perły.
Ceny pereł potrafią być zawrotne, ponieważ pani sprzedawała perły i projektowała oczywiście naszyjniki i wiele innych pierścionków. Pamiętam właśnie z tych pięknych pani fotografii całą biżuterię. Ale chodzi mi o cenę. Od czego właściwie zależy cena? Poza wielkością, no bo wiadomo, jeśli to jest piękna, duża perła, to musi kosztować więcej niż piękna, mała perła. Ale proszę powiedzieć, co się liczy w ocenie pereł?
Przede wszystkim liczy się ilość pracy wkładana w wyhodowanie takiej jednej perły, bo najpierw trzeba wyłowić tego perłopława i są to specjalnie wyszkoleni płetwonurkowie, którzy mają w tej chwili bardzo wysokiej jakości sprzęt, który jest bezpieczny, bo w dawnych czasach niestety wielu płetwonurków chorowało i nawet traciło życie, bo był to zawód raczej niebezpieczny. Więc ci płetwonurkowie schodzą do głębokości około 350 metrów głąb pod powierzchnię wody i muszą w takim zamulonym bardzo dnie wypatrywać tej muszli.
I to wygląda, i to jest hodowla?
Nie. Najpierw trzeba mieć ostrygi, tylko bardzo duże ostrygi. I oni najpierw muszą zebrać, mają takie kosze zawieszone przy szyi, zbierają te ostrygi. Później te ostrygi przechowywane są w specjalnych siatkach na dnie oceanu, aż zostanie uzbierana odpowiednia ilość. Potem po kolei są wnoszone na statki i łodzie, gdzie technicy specjalnie wyszkoleni, to jest bardzo, bardzo precyzyjna praca niemalże dobrego chirurga, delikatnie rozchylają jakby te dwie połówki muszli, wprowadzają tam takie malutkie światełko, żeby dobrze widzieć i przy użyciu malutkiego skalpela nacinają ciało ostrygi i wkładają tam koralik wykonany z muszli z rzeki Mississippi. Nie wiem dlaczego akurat z tej rzeki, ale takie koraliki tam są wkładane, bo w ogóle żeby powstała perła, to jakieś obce ciało musi się dostać do ciała ostrygi i ona wtedy broni się i oblewa to obce ciało masą perłową i tak powstaje perła. Także te koraliki są umieszczane w ciele ostrygi, ale dlaczego jest to tak precyzyjna operacja? Bo to nacięcie robi się blisko gonady, czyli narządy rozrodcze ostrygi znajdują się bardzo blisko serca i wątroby. I ci technicy muszą bardzo uważać, żeby nie uszkodzić żadnego organu wewnętrznego ostrygi, żeby ona była jak najbardziej zdrowa, bo wtedy będzie rodzić bardzo piękną perłę. Także jak już te perły są jakby zaszczepione tymi koralikami, wtedy wkładane są w inne siatki, zwykle po 9 muszli jest w takiej siatce i te siatki zawieszane są na linach już na Oceanie Indyjskim i pływają, są zanurzane pod wodę, ale są bardzo blisko powierzchni wody, bo z kolei tam właśnie Ocean Indyjski występują bardzo duże przypływy i odpływy oceanu i ta woda rusza się najbardziej przy powierzchni, a to powoduje, że ten ruch wody przynosi bardzo dużo pożywienia, czyli różnych glonów, gąbek, którymi ostryga się żywi. I to wszystko jest bardzo ważne do tego, żeby ta perła później miała bardzo wysoką jakość. I te siatki z buszlami wiszą tam przez 2 lata, ale one sobie nie tylko wiszą, tylko są z kolei łodzie z pracownikami, którzy pływają od jednego końca takiej liny do drugiego bez przerwy, wyciągają po kolei każdą taką siatkę i to jest zwykle co 2 tygodnie się odbywa i oczyszczają z tych wszystkich gąbek, glonów, którymi te siatki są dosłownie oblepione, bo wtedy one również konkurują z pożywieniem dla tej muszli. Także to wszystko idealnie musi być bardzo czyste. No i dopiero po 2 latach takie muszle są wyjmowane z wody. Ponownie muszla jest lekko odchylana, te 2 połówki, i wyjmowane są z nich perły.
Czy muszla wtedy umiera?
Nie. Taką muszlę ponownie można zaszczepić i to zwykle odbywa się do 2-3 razy, bo później ona już jest za słaba, ostryga, żeby brodzić kolejne perły. Niektóre ostrygi są kompletnie otwierane i wtedy to mięso ostrygi również jest wykorzystane. To jest olbrzymia delicja, tak zwane pearl meat, czyli mięso perłowe, które ma bardzo wysoką cenę i naprawdę z delicją. W każdym razie, jeszcze wracając do pereł, pytała Pani, od czego zależy cena pereł, także tutaj chciałam opowiedzieć sam ten proces produkcji, na czym on polega.
Przyznam szczerze, że po tym, co usłyszałam, fascynującą opowieść Pani o tym, jak wygląda produkcja, to zaczynam się nie dziwić, że perły są tak drogie.
Tak, ale to też nie znaczy, że każda perła wyprodukowana w ten sposób będzie miała fantastyczną jakość.
Od czego zależy jakość?
Od tej ostrygi, na ile ona jest silna, zdrowa i jak w jaki sposób, ponieważ te muszle też są odwracane co jakiś czas, żeby ta masa perłowa równo się oblewała wkoło tej perły, tego koralika w środku. Także później, jak one są już wyjmowane z ciała ostrygi, to jest jedyny klejnot na świecie, który przede wszystkim został wyprodukowany drogą biologiczną, a nie poprzez geofizyczny proces. I jedyny klejnot, który nie wymaga żadnej obróbki, żeby wydobyć piękno z niego. Trzeba go tylko obmyć ciepłą wodą i to wszystko. Ale są inni pracownicy na tych farmach perłowych, którzy przeprowadzają przegląd tych wszystkich pereł i przeprowadzają odpowiednią klasyfikację. Teraz klasyfikacja jest ze względu na wielkość, ze względu na blask, ze względu na kolor i ze względu na kształt.
Jaki kolor jest najbardziej cenny?
Znaczy, kolor nie odgrywa ceny, tylko jakość perły odgrywa cenę. I kolor zależy od gatunku ostrygi i od koloru tego muszli w środku. Taki będzie kolor perły, jaka jest ta muszla w środku. I Pinctada maxima rodzi perły w kolorze biało-srebrnym, białym o takim nalocie niebieskawym i w odcienie żółtego aż do złotego, czasami taki biały, wpadający w odcień różowy. I teraz perły mogą mieć też kształt okrągły, owalny, czy taki jak łezka, czy zupełnie taki nieregularny, tak zwane barok, które są moje ulubione, czy jak button, guziki, to one są takie lekko spłaszczone. Także to też jest kwestia gustu. Kto woli jaki kształt, który kształt bardziej odpowiada, ale najbardziej cenne są te idealnie okrągłe, które akurat nie są w moim guście, ale te są najtrudniejsze do wyhodowania i najdroższy naszyjnik będzie naszyjnik z pereł okrągłych z niesamowitym blaskiem tej samej wielkości i perły muszą być w tym samym odcieniu. A dlaczego on będzie taki najdroższy? To jest to, że trzeba wiele lat, żeby zebrać takie podobne perły.
Oczywiście.
Także taki naszyjnik komponuje się przez wiele, wiele lat. Cena zależy również od tego blasku perły. A skąd w ogóle pochodzi ten blask? Może nie wszyscy wiedzą, a też tak się sprawdza, czy to jest perła prawdziwa, czy nie. To między zębami można sprawdzić, czy jest perła prawdziwa, czy sztuczna, bo perły sztuczne są bardzo gładkie, a perły prawdziwe nie są gładkie, a to jest spowodowane tym, że ta powierzchnia jest, strukturę ma taką jak łuska rybia. Więc to są warstewki takie ponakładane na siebie i one powodują odbicie światła w specyficzny sposób, że to daje taki blask perłom. Więc perła ta najwyższej jakości musi mieć taki blask i takie odbicie jak lustro.
Skoro chcemy mieć prawdziwe, piękne perły i wykosztowaliśmy się, jak o nie dbać?
To jest bardzo, bardzo trafne pytanie i warto tutaj zaznaczyć, że sam skład chemiczny perły to jest po prostu węglan wapnia i odpowiednio należy o nie dbać, bo pomimo, że są one w miarę twarde, to jednak jest to dość miękki materiał, który może być narażony na porysowanie na przykład, zarysowanie. Także nie należy na przykład trzymać pereł z inną, bardziej ostrą biżuterią, to mogą ulec zniszczeniu. Perły również reagują na kwas, na perfumy, na pot, także po każdym noszeniu pereł, gdy naszyjnik się zdejmuje, należy go przetrzeć wilgotną szmatką zmoczoną w ciepłej wodzie, a potem wytrzeć do sucha. I też ważne jest, aby co kilka lat przewlekać perły na nowy sznurek i pomiędzy każdą perłą oczywiście musi być w tym sznurku wiązany supełek, żeby te perły nie ocierały się o siebie. Także i wtedy perły naprawdę przez wiele lat zachowają swoje piękno, swój blask i będą radować każdego.
Mówimy o tym pięknie pereł. Według hinduskich wierzeń matka natura w dniu ślubu córki boga Wisznu dała jej najpiękniejszy swój dar, czyli perły. Według innych legend perły to łzy aniołów. W jednych krajach perły mogą przynosić pecha, w innych szczęście, bogactwo i dobrobyt. Czy pani lubi perły i czy pani wierzy w te wszystkie mity i wierzenia?
Ja uwielbiam perły, bo właśnie przez tą ich prostotę, że są tak naturalne, przepiękne, dodają blasku każdej kobiecie. Kiedyś nie tylko kobiety nosiły perły, ale również i różni monarchowie w świecie nosili przepiękne naszyjniki z pereł. Także ja uwielbiam perły, uważam, że jest to wielkim szczęściem posiadanie pięknych pereł. Kiedyś ktoś mi powiedział, że to The Beers, którzy sprzedawali diamenty, wymyślili historię, że perły przynoszą nieszczęście. No bo
chcieli zabić konkurencję.
Tak, dokładnie. Mnie się podoba, jest oczywiście mnóstwo różnych legend na temat pereł i to właśnie też, że to łzy księżyca. Ale mnie się bardzo podoba legenda, kiedy to Afrodyta, czyli Wenus, która powstała z piany morskiej, ze swojego ciała, włosów, zaczęła otrząsać kropelki wody, które wpadając ponownie do oceanu zamieniały się w perły. Także to jest taki naprawdę prawdziwy symbol kobiecości i piękna dla mnie. Także ja bardzo lubię tą historię.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.